ktoś mi odebrał coś mojego i chcę to odzyskać. To jest coś takiego. I mam nadzieję, że nikt z młodych ludzi już nie będzie musiał tego przeżywać. Odbierać coś, co jest tak naprawdę jego, jakieś jego prawo, jego taka wartość wolności.
Małe skarby Zenka. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Czuwaj, truchu, wytęż słuch. Gawędę zaczynam pośród szarych szeregów. Wystaje ruda czupryna, wysportowany tors. Błysk odwagi wokół to on. Hardy Zawiszak rodem z Białego Stoku. Ma 13 lat, w sercu miłość do przygód i książek. Jak zdobyć jedną z nich, jakie ryzyko się wiąże.
Jest prawie dziesiątka z 163. drużyny harcerskiej, białostockiej, Ludo Senfino. I jeszcze czekamy na kilka osób właśnie z naszego szczepu. Tutaj akurat są osoby w wieku 10-13 lat. Część jest trochę starsza, w szkołach średnich.
Nie miałam nic w weekend do roboty i mnie się tata spytał, czy chcę dzisiaj tutaj pojechać, to się zgodziłem. Coś słyszałam trochę o harcerstwie, ale w ogóle nie wiem, co tu się dzieje.
Mam nadzieję, że będziemy uczestniczyć w sympatycznym spacerze o historii chłopca, który zginął za książki w czasach wojny. Koleżanka tu więcej podglądała, ja to stwierdziłam, że chcę się dowiedzieć tutaj na miejscu, jak to wyglądało. Jestem bardzo ciekawa, bo bardzo mnie interesuje historia Białegostoku. Tak naprawdę wstyd się przyznać, ale nie za wiele wiem.
Od kilku lat chodzimy na cmentarz do Zenka Borowskiego. No i ja jako bardzo stary harcerz. Harcerz musi pamiętać o młodych harcerzach. A jeżeli chodzi o Zenka Borowskiego, to mój kolega serdeczny był bliskim kolegą Zenkowi. Ja już się nie załapałem, ja tylko od swego kolegi, z jego opowieści, co on mówił, co oni robili, jak oni wynosili te książki. To jest prawie rówieśnik mój, trochę starszy, parę lat, ale niewiele.
Ja jestem tutaj od urodzenia białostoczaninem. Z kilku pokoleń to historię swojego miasta znam, interesuję się. No i myślę, że warto upamiętnić taki czyn tego chłopca. Młodych ludzi tutaj widzę też sporo.
My jesteśmy z 7 szczepu drużyn harcerskich i zuchowych Aurelius imienia Zenka Borowskiego. Szczep istnieje od 20 lat. Kilkanaście lat temu, jak ja byłam jeszcze młodą harcerką, pierwszy raz poszłam na cmentarz. Byłam właśnie przy grobie, była tam warta. No i się dowiedziałam o tej smutnej historii. Ale wydaje mi się, że ona daje dużo nadziei, że możemy coś z tego takiego dobrego wynieść. Być po prostu lepsi.
Głównym bohaterem dzisiejszego spaceru jest ten chłopiec, 13-letni Zenek Borowski. To on tutaj poprzez swoją postawę, swój sposób myślenia w niesprzyjających okolicznościach pokazał, że można żyć inaczej. Historia rozgrywa się 17 kwietnia 1943 roku.
Miejsce, w którym się znajdujemy, nie jest też przypadkowe. Przy dzisiejszym hospicjum Opatrzności Bożej, przy ulicy Sobieskiego 1, to właśnie w tym budynku rozpoczęła się przyjaźń Zenka Borowskiego oraz drugiego bohatera naszego dzisiejszego wydarzenia, pana Jerzego Koszewskiego, z którym się jeszcze dzisiaj spotkamy. Jak dobrze się przyjrzymy, budynek wygląda całkiem świeżo. Jeszcze w latach 90. mogliśmy go oglądać w tej pierwotnej wersji. Była to przepiękna drewniana willa z werandą na górze. To właśnie tam Zenek Borowski mieszkał tuż obok pana Jerzego Koszewskiego. Jak to się stało, że oni w ogóle się tutaj poznali? Jerzy mieszkał na ulicy Białej, to dzisiaj jest mniej więcej w okolicach ulicy Zamenhofa. I kiedy wojska niemieckie wkroczyły do Białegostoku, traf chciał, że ulica Biała weszła w skład getta. Tata Jerzego Koszewskiego, pan Józef, pracował u właścicielki tego budynku przy Sobieskiego 1, u pani Hany Pezel. I kiedy okazało się, że jako Żydówka musi przejść do getta, wystawiła na pana Józefa Koszewskiego dokument, który upoważniał go do administrowania tym budynkiem. Bardzo wymowne na tym dokumencie jest zdanie: dokument ważny jest do odwołania. Niestety pani Hanna Pezel dzieli los mieszkańców żydowskich Białegostoku i zostaje zamordowana w Treblince. Pan Jerzy Koszewski ze swoim tatem, mamą przenoszą się na Sobieskiego 1, gdzie już poznaje Zenka Borowskiego.
Winta Koszewska.
Harcerzy i żeńskiej młodzieży.
Miałem 11 lat wtedy. Przede wszystkim nas obu łączyła taka więź z książkami. Tak jak on 13 lat, to już tam niektórzy to i papierosy palili, i wódkę, ale my tego nie robiliśmy, bo to nie było po koleżeńsku. On był po prostu kolegą i zawsze pomagał drugim. Jak trzeba, to pomagał.
Miał jakieś wady?
Nie miał. No chyba takie miał wady, że jeden pomagał drugiemu. Mieliśmy takie same podejście do takich samych spraw. Wychowywał nas. Na tym polegał jego czar, że on mimo tego, że był z rozbitego małżeństwa, bo to jednak to wpływa na dziecko, że ojciec jedną drogą, matka drugą, jego to wychowywała babcia i mamusia. Ale myślę, że i ojciec też pilnował Zenuśkę, żeby nie poszedł na złą drogę. W każdym razie, jakie gry wynajdowaliśmy, to było, żeby jeden pomagał drugiemu. Przyjaciel pierwszej gildy cieszył się, że żyje i potrafił innym tą swoją miłość do człowieka przekazać dla nas. Chodziliśmy do lasu, czytaliśmy na ulicy Sowieckiego. Tu był budynek, gdzie mamusia, Zenusia mieszkała. I w drugim małym takim budyneczku mieszkała jego babcia. I Zenuś to raczej u babci był.
Kiedy Niemcy wkroczyli do Białegostoku, zabierano książki z bibliotek, księgarni, szkół. Oczywiście też nie można było za bardzo takich książek mieć prywatnie. A zatem jednym z takich skarbów, po które ówczesna młodzież sięgała, były książki, jakiekolwiek książki, z których mogliby się czegokolwiek dowiedzieć.
Jak rozmawiałem z panem Jerzym Koszewskim, to właśnie tu na górze, na rogu werandy, Zenek Borowski opowiadał mu o tym, jak powstaje perła w muszli. No, zobaczcie, dzisiaj wydaje się taka informacja oczywista, możemy na kliknięcie łatwo ją pozyskać, ale w tamtym czasie to było coś.
Wszędzie niemiecki język i przemoc ze strony Niemców, a my możemy polską książkę przeczytać po polsku, mówić, nawzajem się wymieniać, opowiadać sobie, co było w jakiej książce ciekawszego. To były takie małe skarby. Serdeczność taka była i koleżeńskość w grupie kolegów z tego samego wieku. I wszyscy razem jakoś tak się umieli zgłosić, ratujmy książki, bo Niemcy palili książki nasze polskie.
Zenek Borowski ze swoimi przyjaciółmi starali się na różne sposoby stawiać opór okupantowi. Jednym ze sposobów było to, że zakradali się do różnego rodzaju instytucji, gdzie urzędowali Niemcy i zrywali flagi, sztandary niemieckie. Na ten ich młodzieńczy, kilkunastoletni wiek było to wielkie wyzwanie, za które też groziła kara śmierci.
Był taki jeden dzień na ulicy Sowieckiego. Zaczęli budować budynek, ale skończyło się na tym, że były tylko piwnice. Ale do tych piwnic nie było nawet drzwi jeszcze. Pewnego razu do tych piwnic wszedł oficer niemiecki i zaczął się załatwiać. To my z Zenkiem zaczęliśmy w jego tyłek rzucać kamieniami. Pani sobie wyobraża, on stanął, to spodnie mu spadły i on wziął pistolet, ale nie strzelił do nas. A my uciekliśmy. Takie to były roboty. Zenuś to był nasz, nie powiem, że herszt, że raczej dowódca.
Ten budynek, który jest za waszymi plecami, to jest jedyny budynek, który ocalał z II wojny światowej, jeśli chodzi o ulicę Starobojarską.
Za chwileczkę przejdziemy na tyły tejże Starobojarskiej 13, do ogródka. W takich okolicznościach Zenek ze swoimi przyjaciółmi śpiewali tak zwane zakazane piosenki. To nie tylko piosenki, które uprzyjemniały czas, one niosły nadzieję, dodawały sił, pomagały walczyć z okupantem chociażby w ten sposób.
Zajrzyjmy więc tutaj na tyły budynku i posłuchajmy kilku zakazanych piosenek.
Tak te zakamarki ogrodowe również wyglądały w czasie okupacji. Często na takich przestrzeniach bawił się Zenek, bawiła się ówczesna młodzież. No takie było po prostu życie.
Dzień dobry, czuwaj wszystkim. Jesteśmy zespołem chorągwianym Harmonia. Działamy przy chówcu ZHP Białystok. No i bawcie się dobrze, słuchajcie, będzie fajnie.
Śpiewajcie razem z nami.
Tak, dokładnie.
Siekiera, motyka, bimber, szklanka, w nocy na lot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, gaz i prąd, kiedy oni pójdą stąd. Już nie mamy gdzie się skryć, chyce nam nie dają żyć. Po ulicach chodzą wciąż, patrzą kogo jeszcze wziąć. Ich kultura nie zabrania robić takie polowania. Siekiera, motyka, bimber, gaz, a żeby ich piorun trzask.
W tym czasie, kiedy my w cudzysłowie walczyliśmy z Niemcami, tam taką ułożyliśmy, czegoż ty, Hitlerze, tam pod Moskwą stoisz, czy na Włocha czekasz, czy na Rusa boisz. Na Włocha nie czekam, Rusa nie boję, dupa mi przymarzła, więc pod Moskwą stoję. I myśmy to śpiewaliśmy latem 1942 roku, na rogu ulic Sienkiewicza i Starobojarski. I my przyklejaliśmy do płotu. I ludzie czytali to.
Się całkiem nawet zaciekawiłem. Godne polecenia, historia. Piosenki teraz ogólnie były fajne. Ale jeszcze życia Zenka nie poznałem tak bardzo.
Zenek Borowski jest świetnym przykładem, żeby jak najbardziej starać się rozwijać. To jest po prostu w naszej polskości najlepsze. Niewiele ludzi traktuje chociażby lektury na poważnie, na przykład Pan Tadeusz. Ta lektura to tak chociażby rozwija tą polskość i myślę, że przydałabym ją drugi raz, żeby zapoznać się chociażby z tą Polską, również z Litwą, naszymi sąsiadami.
Nawet nie chodzi o literaturę, tylko chodziło o taką wolność właśnie tego wyrazu. Te książki polskie przedstawiały taką wolność po prostu siebie. Jesteśmy przy Kilińskiego, czy Muzeum Wojska.
1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, nie tak? Średnio właśnie.
Rabatki dookoła ławeczki, w których białostoczanie odpoczywają. Okazuje się, że przechodząc tutaj nieraz, przyglądałem się zawsze temu, co dzieje się w oddali, tuż obok rzeki Białej, bo okazuje się, że z tym miejscem spleciona jest historia Zenka Borowskiego. W tamtym miejscu właśnie, równolegle do rzeki Białej, stał żydowski teatr Palas. Miejsce to było znane przed wojną. Wyobraźcie sobie, że Zenek, kiedy w tych okolicach ze swoimi przyjaciółmi przebywał, to dostrzegł w pewnym momencie, że to właśnie do tegoż teatru Palas Niemcy zwożą skonfiskowaną literaturę z bibliotek, księgarni, od osób prywatnych. I kiedy tak sobie razem z tymi przyjaciółmi przyglądali się temu, co tutaj ci Niemcy z tym wszystkim robią, to okazało się, że wymontowali siedzenia z sali widowiskowej, a następnie te wszystkie książki składowali na miejscu tych właśnie krzesełek. Pan Jerzy Koszewski wspominał o tym, że ilość tych książek była tak duża, że sięgała samego sufitu. Zenek razem ze swoimi przyjaciółmi przyuważyli, że Niemcy zostawiają otwarte okienko na pierwszym piętrze i postanowili podjąć próbę skradzenia tych książek tylu, ilu się da. Znaleźli drabinę, przystawili do ściany, zaczęli wdrapywać się porynnie, weszli do środka. Ich oczom ukazała się ta ogromna hałda książek. I kiedy te książki odnajdowali, do których najbardziej ich serce przylgnęło, brali po jednej czy dwie sztuki za pazuchą. Przechodziły przez ich ręce książki Kornela Makuszyńskiego, Jacka Londona, ale też wielu innych autorów. Niestety jedna z tych akcji nie potoczyła się pomyślnie tak jak te pozostałe.
Zapraszam dalej.
Gdybym nie poszła na ten spacer dzisiaj, to bym w ogóle nie wiedziała, że coś taki istnieje jak Zenek Borowski.
Poproszę osobę kolejną ze zdjęciem.
Na tej ilustracji widać ten historyczny ceglany budynek. Teraz to budynek Poczty Polskiej. Jak dobrze się przyjrzycie, widać też tą kładkę, przy której stoimy, ale też tle stróżówkę. Zenek z przyjaciółmi, kiedy już wzięli książki, zwracali się w swoją stronę, najczęściej przechodzili właśnie w tej okolicy, szli w lewą stronę, ale tym razem postanowili pójść do przodu przez ulicę Kościelną. Pech chciał, że w tym miejscu stał wartownik niemiecki, który pilnował składu paliw. Zobaczył, że idą ci młodzi ludzie, że mają wypchane kurtki. Pomyślał, że są to partyzanci, którzy niosą ładunki wybuchowe, które mają podłożyć pod ten skład paliw. Krzyknął do nich, żeby się zatrzymali. Zenek jako najstarszy, jako też harcerz, który być może chciał, żeby go nie odkryto, powiedział, żeby uciekać i samemu zbiegł po skarpie w dół rzeki Białej. Chciał przez tą rzekę przebiec. Wartownik niemiecki wycelował, trafił Zenka w głowę.
To historia chłopca, który kochał czytać. Przerwany rozdział za krótkiego życia, jak Iwaszkiewicza i kar. Zamyka się książka, smutny epilog, który napisała wojna.
Leżał w tej trumnie. Wszyscy płakali, i koleżanki nasi, i koledzy. Pani sobie wyobraża, drzwi się otworzyły i wszedł ten niemiecki wartownik, który zastrzelił Zenkę. Ukląkł i zmówił pacierz. Zaczął przepraszać, że on też ma dzieci i krzyczał, żeby on zatrzymał się. To tam ci pozostali się zatrzymali, a Zenek do Białki skoczył. I tam został zastrzelony. I oni zabrali pozostałe nasze koleżanki i koledzy i zawieźli tam do swoją jednostkę wojskową. No ale co tam dalej było, to ja już nie wiem. W każdym razie ten niemiecki żołnierz przyszedł i bardzo przepraszał, że on wziął i zastrzelił takiego chłopaka.
Kiedy jego tata dowiedział się o tym, że Zenek nie żyje, przebywał w tym czasie na gestapo. Posądzano go o współpracę z podziemiem, bo rzeczywiście to jest faktem. Tata Zenka był fotografem, miał zakład fotograficzny na ulicy Sienkiewicza. No i współpracując z podziemiem, robił zdjęcia różnego rodzaju dokumentów, czy też punktów strategicznych. Ale o dziwo tego mu nie udowodniono. Niemniej jednak, jeszcze kiedy na gestapo przebywał, funkcjonariusze gestapo zezwolili mu, żeby on przyszedł i pożegnał się ze swoim synem. Nie mógł uczestniczyć jako tako w pogrzebie, natomiast przy tym ostatnim pożegnaniu się pojawił. Pan Jerzy Koszewski opowiadał, że przyprowadzono go bez sznurówek, bez paska. W ogóle miałem takie wrażenie, jeśli chodzi o tą relację Zenka i taty, że on był, powiedzmy, że takie podstawowe ojcowskie spełniał rolę, natomiast żeby było tam więcej ciepłych, głębszych uczuć, to tak tego nie dostrzegałem. One pewnie były, ale być może tata Zenka po prostu nie umiał tego wyrazić.
Musiał być bardzo odważny, żeby to zrobić. Na przykład bym się bała zaryzykować swoje życie, żeby przeczytać polskie książki takie.
No. Doceniam, bo no dokonał tego. Jest to najważniejsze. Wierzę w to, że mu się uda. Ja nie czytam książek, to jest zbyt nudne. Ja nie potrzebuję czytać książek.
Skierujemy się w stronę przystanku autobusowego, skąd przejedziemy na cmentarz Farny, żebyśmy tam mogli posłuchać kolejnej opowieści, w pewnym sensie zamykającej historię Zenka Borowskiego.
Cmentarz znam, aczkolwiek na grobie Zenka nie byłam nigdy.
Przy czym?
Ustawimy wartę. To niech komendantka chówca stawia warty. Nie przeszkadzajmy wszyscy. Dzień dobry wszystkim. Czuwaj. Jesteśmy na grobie Zenka. Tak jak widzicie, jest napisane Zenuś. Tak napisał jego tato, chowając go w tym miejscu. Zrobił to potajemnie, bo nie było można, natomiast całe szczęście nikt się nie dopatrzył tego jako objawu polskości, więc ten pomnik przetrwał w tej formie do dzisiaj. Jest dwukrotnie odrestaurowany, dlatego że przez lata harcerze tutaj przychodzili, składali kwiaty, zaciągali warty, natomiast nikt się tym grobem nie opiekował w sposób taki, jak to robią rodziny. Przy remoncie odłamał się krzyż i ta rurka metalowa, która tworzy ramię, przerdzewiała, odpadła razem z kawałkiem krzyża podczas remontu, a w środku znaleźliśmy karteczkę, napisaną własnoręcznie przez ojca Zenka. Postawił ten pomnik 1 września 1943 roku, w czwartą rocznicę Wielkiej Wojny, morderczej wojny, a symbolem tej wojny jest właśnie tutaj leżące dziecko. Możecie sobie tylko wyobrazić, jaki to był ból. I niestety tych tragicznych losów jest dużo więcej na tym cmentarzu, a Zenek jest tym symbolem takim największym, można powiedzieć, dlatego że ma przepiękny pomnik. Gdyby nie ten pomnik, to pewnie nie byłoby o nim tej historii. To jest miejsce łatwe do przyjścia, zobaczenia, to się rzuca w oczy. Zenek, no te książki, które były, no to po prostu na nich, to wtedy był internet, który jest dzisiaj. Napchane wszystko było pod pazuchem, więc wyglądało to dość dziwnie. Tym Niemcem się okazał Ślązak, który zastrzelił Zenka. Mówi, gdybym wiedział, że to książki, to bym tego nie zrobił. Myślał, że to są granaty. Myślę, że gdzieś tam pewnie na nas spogląda z góry Zenek i jest mu w jakiś sposób przyjemnie, że wspominamy no, te małe cząsteczki, to co mogli zrobić dla ratowania polskości, dla ratowania być może przygody jakieś, które chcieli przeżyć z tymi książkami, a może było to tylko taka młodzieńcza zapalczywość i odwaga tego, co wynieśli z domu. To do modlitwy harcerskiej. O Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece swej nas miej.
Wszak Ciebie, Ojczyznę, miłując chcemy żyć. Harcerskim prawom życia dnia wiernym i zawsze być.
Jeszcze teraz się program nie kończy, bo pojedziemy do Nieteatru, ale mam taką prośbę, podziękujmy wspólnie za tą pomoc dla białostockiego chówca.
Witam panie, witam panów. Bardzo mi miło, że możemy wrócić pamięcią do mego świętej pamięci Zenusia Borowskiego. Niech żyje Zenuś!
Pan też swego czasu wydał taką książeczkę własnym sumptem, w której zawarte są różnego rodzaju wiersze.
Niespełnione marzenia.
Jest tak zatytułowane, ale między innymi tutaj pan Jerzy ma wiersz napisany właśnie w związku z Zenkiem.
Śmierć kolegi. To były czasy grozy ludzkiego upodlenia. Koszmar okupacji nad Białymstokiem legł. Daleko jeszcze było do jego wyzwolenia. Dzień za dniem pod jarzmem hitlerowskim biegł. Książki, jak byliśmy was pragnieni.
To historia chłopca, który kochał czytać. Przerwany rozdział za krótkiego życia, jak Iwaszkiewicza i kar. Zamyka się książka, smutny epilog, który napisała wojna. Historia chłopca, który kochał czytać. Przerwany rozdział za krótkiego życia, jak Iwaszkiewicza i kar. Zamyka się książka, smutny epilog, który napisała wojna.
Gdyby Zenek żył, to byłbym pisarzem albo jakimś wielkim swoim fachu. Człowiekiem, który by po prostu pomagał innym ludziom. Bo on kochał czytać i lubił pisać. Uczył ludzi, jak kochać, jak być człowiekiem.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej, Małe skarby Zenka. W audycji wystąpili Rafał Jaworski, przewodnik i autor spaceru historycznego, Jerzy Koszewski, przyjaciel Zenka Borowskiego, harcmistrz Krzysztof Jakubowski, komendant chorągwi białostockiej ZHP oraz uczestnicy spaceru historycznego śladami Zenka Borowskiego. W reportażu wykorzystano fragmenty utworu Zenek w wykonaniu Michała Ciry-Ciruka.